Jest godzina 9:14 i kontynuujemy nasze spotkanie w poranku wnet i opowieść o tym, co dzieje się w Warszawie w czasie konferencji, wokół konferencji bliskowschodniej, przy telefonie Aleksandra Rybińska, w sieci, w polityce i w Polsce. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, dzień dobry.
I w SDP-ie jeszcze powinienem dodać, na co zwróciłaś uwagę, obserwując te zdarzenia międzynarodowe w Warszawie wczoraj przez cały dzień mające miejsce.
No znaczy konferencja nasza bliskowschodnia to tak naprawdę dopiero obrady ruszają. Dziś, wczoraj była tylko kolacja otwierająca, więc jeszcze niewiele możemy powiedzieć konkretnego o tym, co właściwie będzie dyskutowane. Wiemy tak z grubsza tematy i wiemy, że główne zainteresowanie, właściwie przedmiot tego szczytu bliskowschodniego, czyli Iran, no, jest nieobecny. Więc jest to bardzo ciekawe, co wyjdzie z tych dyskusji. Natomiast wczorajszy dzień był głównie poświęcony kwestii relacji polsko-amerykańskich, czyli dyskusja o zakupie systemu HIMARS, została podpisana umowa, kwestie gazowe oczywiście, amerykański gaz skroplony, dostawy do gazoportu w Świnoujściu, no i oczywiście zwiększenie obecności wojsk amerykańskich na terytorium Polski, które no, zostało wczoraj przedstawione jako bardzo prawdopodobne.
Ale też to wszystko, co się dzieje wokół, bo na pewno możemy skomentować, nie wiem, jak powinniśmy zareagować na stwierdzenie dziennikarki NBC, która pewno znasz ten cytat, powstańcy w getcie walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Coś, co przekracza granice, tak na dobrą sprawę, ignorancji.
Zgadza się, tylko pytanie oczywiście, czy to wynikało z ignorancji, czy to zostało celowo tak sformułowane, tego oczywiście nie wiem. Ta pani jest żoną Alana Greenspana, bardzo prominentnego, jak wiadomo, bankiera, który no, kierował chyba kiedyś tak Fedem. No i oczywiście reakcja powinna być jednoznaczna, znaczy powinna być bardzo ostra po pierwsze, a po drugie powinna być reakcją jednak oficjalną, znaczy jakiś oficjalny protest powinien zostać wystosowany, no bo to jest szkalowanie. Polski, to jest nieprawda, to jest kłamstwo. I na takie rzeczy należy reagować stanowczo i natychmiast. To powinno zostać w taki czy inny sposób sprostowane. Więc tutaj jest tylko jedna możliwość reakcji. A to dlaczego ta pani to tak powiedziała, tego po prostu nie wiemy. Oczywiście przypuszczam, że będzie się zasłaniała tym, że jej tak niechcący wyszło, bądź nie wiedzą. Zazwyczaj tak jest, gdy gazety zagraniczne piszą na przykład o polskich obozach, to tłumaczą się określeniem geograficznym, jakąś zbitką myślową. No i przeciwko temu należy bardzo stanowczo walczyć, bo nie możemy tego po prostu przyjmować jako wytłumaczenie.
Szczególnie, że pojawiło się polskiemu i nazistowskiemu. To jest jeszcze większe kłamstwo w kłamstwie i kłamstwem i kłamstwo pogania. Też rozmawialiśmy o tym, ale pewno się należy też panu Pompeo za Franka Bleichmana jako przykład partyzanta, który ryzykował życie przeciwstawiając się nazistowskiej machinie wojennej. Też należałoby mu pogrozić palcem, mimo tego, że jest sekretarzem stanu, powinien być lepiej przygotowany i wiedzieć, o jakich bohaterach i czyich bohaterach chce opowiadać, ale poważniejsza sprawa to sprawa nieruchomości utraconych w dobie Holokaustu. O tym też powiedział pan Pompeo. To są te ważne rzeczy wokół tej konferencji się dziejące, ale jakoś bezpośrednio nas dotyczące.
Zgadza się, tylko że ja akurat do tej deklaracji w sprawie ustawy 447, no bo o tą ustawę chodzi, do tego się odniósł Mike Pompeo, no nie byłabym tak bardzo, no nie uważam, że to jest, w tej ustawie jest zapisane, że po prostu sekretarz stanu, czyli Departament Stanu USA ma regularnie raportować o tym, co robi w kwestii tej ustawy 447, taki jest w niej zapis, ale nie ma tam wymogów jakichś wyników, czyli no nie jest zobowiązany to załatwić, tylko ma o to zabiegać i raportować o tym, co robi w tym kierunku, więc ja przypuszczam, że to wczorajszy występ i ta wzmianka o mieniu żydowskim, to było właśnie to raportowanie. Czyli to było to, że po prostu sekretarz stanu USA próbował pokazać, że wypełnia swoje zobowiązania wynikające z ustawy i nic więcej. To nie oznacza jeszcze, że rzeczywiście stara się na Polsce to wymusić i że to natychmiast nastąpi.
Bo zanim nastąpi pokazanie rachunku, to trzeba to wszystko policzyć i do tego jest zobowiązany Departament Stanu, że ma ten majątek policzyć, żeby potem powiedzieć, o jaką sumę chodzi. Ale jest to świadectwo tego, że ta ustawa 447 gdzieś krąży po Waszyngtonie, że nie została zapomniana, że nie jest pustym dokumentem.
Ona nie jest pustym dokumentem, ale ona też nie jest dokumentem wiążącym. Czyli to są jakby te dwa wymiary tej ustawy. Ona nie jest pusta, tak? Jest tam jakieś zobowiązanie wpisane dla Departamentu Stanu, ale nie jest ono wiążące, czyli nie ma żadnych sankcji przewidzianych, jeżeli rzeczywiście Departament Stanu się z tego nie wywiąże. Ona krąży dlatego, że mamy w Ameryce dosyć silne lobby żydowskie i to lobby oczywiście naciska na administrację Donalda Trumpa, aby coś robiła w kierunku właśnie odzyskania albo tego mienia, albo odszkodowań za nie. I to się nie zmieni. Znaczy musimy się z tym liczyć, że tak będzie. Niestety.
A ja teraz wracam do pierwszego, czy właściwie do drugiego tematu, czyli dziennikarka NBC. Patrzę, czy jesteś pewna, że ona jest żoną, a nie córką Alana Greenspana, który przecież od 67 roku jest ważnym politykiem i działaczem gospodarczym amerykańskim.
Możliwe. W każdym razie wiem, że jest związana z Alanem Greenspanem w taki czy inny sposób. I no, jest to zresztą dziennikarka bardzo prominentna w Stanach Zjednoczonych. Jest to dziennikarka bardzo znana. I no, dlatego właśnie nie należy tego tak pozostawić. Nie można po prostu tego zignorować, tego co ona powiedziała. I należy to sprostować. Ale to jest także zadanie oczywiście dla polskiego rządu, nawet jeżeli to w kontekście wizyty tutaj, prawda, amerykańskich polityków wysokiej rangi i tego całego szczytu jest no, nieprzyjemne, no bo to nieco, można powiedzieć, zburzyło harmonię i wczorajsze deklaracje przyjaźni i współpracy, więc no, mimo tego należy na to zareagować.
I miejmy nadzieję, że jakaś reakcja rządu będzie, bo może Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich powinno też jakoś zareagować na to. Myślę, że też powinniśmy.
Ja myślę, że tak, że strony oczywiście, ponieważ jest to dziennikarka, która te słowa wypowiedziała, to powinni protestować także i dziennikarze. No i widzę, że na Twitterze to już pani jest ostro atakowana, już jest poprawiana przez wielu także polskich dziennikarzy i nie tylko zresztą. No może też tak być, że ona to w końcu zauważy i zdecyduje się, zreflektuje się i zdecyduje się sama przeprosić. No zobaczymy. Zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie.
Bardzo serdecznie dziękuję za obecność w Poranku Wnet. Aleksandra Rybińska była gością Poranka Wnet.
Dziękuję również.
Dobrego dnia. Obserwujemy to, co dzieje się w Warszawie. Jest godzina 9:23. A w studio specjalista od między innymi od tego, co robią służby specjalne, od geopolityki, od tego, co dzieje się na świecie, doktor Rafał Brzeski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy, bo będziemy opowiadać o historii, pewna historia. Historia odnalezionych dokumentów z 81 roku, ale zanim komentarz do tego, co już wydarzyło się w Warszawie, o czym opowiadamy w Poranku Wnet od godziny 7:07.
Dobrze, to proszę.
No to ja poprosiłem o komentarz. Obserwuje pan to, co się dzieje, deklaracje, na przykład to, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych powiedział o zagrożeniu przez koncerny chińskie, o tym, co się dzieje w świecie telekomunikacji.
No, powiedział prawdę.
Że tak nie jest.
Oczywiście, że jest, dlatego, bo są techniczne możliwości, a jak to się w służbach mówi, jeżeli coś jest technicznie możliwe, to się to wykonuje.
Nawet sobie nie wyobrażamy tego, co jest technicznie teraz możliwe, na ile sposobów można obserwować, ale też jest autoobserwacja, która pomaga obserwującym w tym, żeby wiedzieć, co się u nas dzieje w naszym życiu prywatnym, zawodowym i tak.
To nie tylko Chińczycy obserwują. Właśnie jest teraz dyskutowany w Moskwie, dzisiaj rano przeczytałem, projekt ustawy w zasadzie, a na pewno rozporządzenia, bo instrukcje już były wcześniej, żeby wszyscy żołnierze armii rosyjskiej nie mogli mieć kont w mediach społecznościowych, a zwłaszcza Instagramie i tak dalej. I przede wszystkim, no konto to sobie mogą mieć, ale nie mogą zamieszczać tam różnych informacji, które są informacjami w jakikolwiek sposób identyfikujące ich oraz miejsce, gdzie byli, są, swojego zdjęcia oczywiście nie można pokazywać, nie można pokazać, nawet rodziny i znajomi najbliżsi nie powinni, a rodziny nie mogą, żeby nie lokalizować wszystkie takie informacje, które potrafią zidentyfikować i zlokalizować człowieka.
To jest...
To jest efekt dwóch raportów, o ile nie więcej, a w każdym razie tego, że dzwoniący kot, czyli Bellingcat, taka grupa śledczych dziennikarzy, opublikowała o ludziach GRU, tych, którzy uczestniczyli w próbie otrucia Skripala, w Wielkiej Brytanii oraz później zidentyfikowali, już nie pamiętam, czy to jest setkę, czy przeszło, czy prawie 200, czy koło 200 pracowników GRU. Po prostu na podstawie różnych informacji, które są ogólnie dostępne. No, ogólnie dostępne były informacje na przykład o tym, gdzie jest zarejestrowany samochód i jaki jest tego adres, jaki jest numer rejestracyjny, a ponieważ numery rejestracyjne były po kolei i ponieważ adresem była jedno z biur GRU w Moskwie, w związku z czym zidentyfikowali ludzi, no bo tam były podane dane z prawa jazdy. No więc jeżeli były podane dane z prawa jazdy, no w związku z czym to wszystko, jak oni to wyciągnęli, to nie musieli niczego hakować, to było dostępne publicznie, tylko trzeba było po prostu przyłożyć się i w ramach tego, co ja nazywam kontrwywiad obywatelski, zidentyfikować ludzi, po prostu funkcjonariuszy służby wywiadowczej, wojskowej, rosyjskiej. No, po takich dwóch i po jednej kompromitującej, a drugiej gigantycznej wpadce, no wchodzi w życie taka właśnie instrukcja i taka no już zakaz, już bardzo ostry, teraz ten przygotowywany to już bardzo ostry, żeby dalej tego nie po prostu nie było wycieku w końcu bardzo czułych informacji.
Jeszcze jedna informacja z tej dziedziny, że Google podpisały porozumienie z rządem w Pekinie, że wyszukiwarka Google będzie tam obecna, pod warunkiem, że 70% rozmaitych treści kont będzie zablokowanych i nie będzie dostępna dla obywateli Chińskiej Republiki Ludowej. To też jest świadectwo tego, w jakim kierunku idzie kontrola w internecie, jakie możliwości, mechanizmy rozmaite dają, żeby i kontrolować treści, i blokować treści internetowe.
No, są możliwości techniczne, to się je wykorzystuje.
Dlatego wydajemy gazetę Kurier Wnet, tutaj niczego nie można zablokować, tu trzeba wprowadzić po prostu ustawę o cenzurze, żeby między innymi teksty Rafała Brzeskiego o służbach specjalnych w Kurierze Wnet się nie ukazywały, a w tym Kurierze Wnet jest artykuł Rafała Brzeskiego i zachęcam Państwa do przeczytania tego artykułu, ale teraz zanurzamy się w historię. Proszę zamknąć oczy, wehikuł czasu zaczyna się rozpędzać, jest rok 81.
A konkretnie kwiecień 81, 10. plenum Komitetu Centralnego Partii, parę tygodni wcześniej i parę dni później. A to, o czym chcę opowiedzieć, to odkrycie, nazwijmy to, jakie poczyniłem kilka dni temu, a mianowicie rozpakowałem jedno ze swoich pudeł, i w tym pudle znalazłem teczkę papierową z opisem poziomki i datą 29 kwietnia 81 roku. Zajrzałem do środka, tam były teleksy. I tam od razu mi się klapka w pamięciowa otworzyła na ten dzień, a tego dnia no, działo się bardzo wiele ciekawych rzeczy. Nie tylko plenum, ale związanych z plenum. A mianowicie, znacznie wcześniej, ale nie tak znowu dużo, kilka tygodni, właściwie dwa lub trzy miesiące wcześniej, może trochę dłużej, zaczęły się powstawać w Polsce porozumienia dołów partyjnych tak zwanych. No więc doły partyjne różnych dużych organizacji partyjnych, ale na szczebla zakładowego lub szczebla najdalej to branżowego, nazwijmy to w ten sposób, zaczęły tworzyć grupy dyskusyjne, które to grupy dyskusyjne zaczęły się kontaktować między sobą, a omawiać kwestie rychłego i jak najszybszego zwołania zjazdu partii, reformy partii, no bo to wszystko się odbywało pod potężną presją Solidarności. Było to już po Bydgoszczy, czyli po tej interwencji w Bydgoszczy i temperatura wewnątrz PZPR i w Solidarności w ogóle w Polsce była bardzo wysoka. I wówczas te organizacje zaczęły wymieniać między sobą jedna z drugą, a pamiętajmy, to był szczebel zakładowy, informacje i koordynować swoje poczynania i prowadzić dyskusje. Było to poza hierarchią partyjną. Była to struktura pozioma, która zaczęła rosnąć i stawać się coraz potężniejsza. Zresztą otrzymała nazwę taką popularną, poziomki. No bo były to struktury poziome, zresztą była to struktura sieciowa, w związku z czym się bardzo trudna do zlikwidowania. I była to chyba pierwsza taka struktura sieciowa w tamtych latach, która powstała i która rzeczywiście, ta struktura zaczęła zagrażać hierarchii partyjnej, a zwłaszcza kierownictwu i aparatowi partyjnemu, bo wymijała go. Ci ludzie się kontaktowali między sobą i w dniu tegoże plenum wysłali na to plenum swoich obserwatorów upełnomocnionych. Tegoże dnia ja, będąc członkiem zarządu oddziału warszawskiego SDP, pomaszerowałem rano przed dyżurem w radio popołudniowym, pomaszerowałem do Stowarzyszenia Dziennikarzy na Foksal i zobaczyłem w holu całą wielką grupę ludzi kompletnie nieznanych, biwakujących, że tak powiem, na fotelach, na podłodze, w ogóle gdzie się dało, i bardzo zajętych i dyskutujących. No więc się spytałem, kto to jest, no bo tam nigdy takich ludzi nie było. No i się dowiedziałem, że to są przedstawiciele poziomek, tych struktur poziomych, którzy zostali wysłani jako obserwatorzy z pełnymi pełnomocnictwami swoich organizacji partyjnych do Warszawy, żeby obserwować obrady plenum. No ale do gmachu KC ich nie wpuszczono. No i wtedy ci biedni ludzie nie bardzo wiedzieli, co zrobić. I nie jestem pewien, bo to jest tylko relata refero, na ile pamiętam, ale wówczas sekretarz Kani, czy tam asystent Kani, jak to się by dzisiaj powiedziało, pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego, czyli Wojtek Lamentowicz, powiedziałem to, idźcie tu na Foksal i tam jest Bratkowski i tam dostaniecie jakąś pomoc. Oni wszyscy Stefana Bratkowskiego, ówczesnego prezesa stowarzyszenia, znali go głównie z jego manifestu. Stefan bardzo lubił pisać manifesty, w związku z czym napisał taki manifest trochę wcześniej, nie wiem, 3 czy 2 tygodnie wcześniej, co robimy, co wybrać, czy co wybierać. Mogę przekręcić trochę ten tytuł, ale to było co wybierać. W każdym razie chodziło o wybór między skrzydłem betonowym tak zwanym, czy tam twardogłowym, a ludźmi, którzy by chcieli jakieś reformy w partii zrobić i w kraju i byli, nazwijmy to, w wielu punktach zbieżni z nurtem w ogóle Solidarności i z nurtem społeczeństwa. Wobec czego ten manifest zrobił duży szum wewnątrz partii. Ci ludzie wiedzieli, kto to jest Stefan Bratkowski, bo go znali z tego tekstu. Nie bardzo wiedzieli, gdzie jest stowarzyszenie, ale Wojtek Lamentowicz powiedział im, że tam trzeba Nowym Światem kawałeczek i potem w prawo i do końca. No i przyszli do tego Stowarzyszenia Dziennikarzy, no i usiedli na dole. No i co dalej? Oni mieli pełnomocnictwa swoich komitetów zakładowych. Czy tam tych całych grup porozumień komitetów zakładowych, bo w takim Toruniu to było tam 52 organizacje. 30 parę z tego, z tych teleksów wynika, było w Cegielskim i wokół Cegielskiego, czyli to były poznańskie grupy, były potężne grupy we Wrocławiu, w Szczecinie. No i nie bardzo wiedzieli, jak się z nimi skomunikować. No nie były to czasy komórek w każdej kieszeni, nie było to czasów internetu. W związku z czym łączność to był w zasadzie tylko telefon, a i to działający dziwnie, a bardzo często wyłączany, i teleksy, czyli telekopisy. No i, ale dalekopis, no gdzie jest dalekopis? No jak dowiedziałem się, jak oni mi powiedzieli, że im jest potrzebny dalekopis, to mówię, tu jest w stowarzyszeniu dalekopis. No tak, myśmy się pytali, ale tutaj nie ma tej operatorki, która to potrafi obsługiwać. No to ja im powiedziałem, słuchajcie, no to macie numery swoich teleksów? No mamy. No to dajcie to po kolei i tekst, a ja umiem obsługiwać teleks, no to pójdziemy na górę i bodajże to na czwartym piętrze chyba było w stowarzyszeniu i tam będziemy nadawali. No jak oni napisali teksty, pomaszerowaliśmy na górę, brałem po kolei każdy tekst i wysyłałem pod ten numer, który mi podano. Żeby zawiadomić, że oni po pierwsze nie zostali wysłani, wpuszczeni, zostali wyrzuceni, nic nie wiedzą, co się na plenum dzieje i nic nie mają do zawiadomienia, w związku z czym proszą, żeby o dalsze instrukcje. No więc mniej więcej po pół godzinie czy po 40 minutach teleks nagle padł. No to sobie pomyślałem, aha, pewnie został wyłączony. Jeżeli został wyłączony, no to za telefon do regionu warszawskiego, czyli do regionu Mazowsze Solidarności i poprosiłem, żeby tam dali mi jakiegoś człowieka, który jest od telekomunikacji. Tam zresztą był mój kolega Zygmunt Przetakiewicz, takim prasowcem nazwijmy to. I powiedziałem, słuchaj, weź załatw swoimi chłopakami, żeby ten teleks tu w stowarzyszeniu numer taki i taki, to bym teraz musiał tutaj sprawdzić dokładnie, działał. No i za 10 minut teleks zadziałał. Za 40 czy pół godziny teleks przestał działać. To ja za telefon, teleks zadziałał. No za pół godziny przestał działać. No to chodziła czapla po desce, ten ping-pong trwał do popołudnia i po południu ja musiałem pojechać na dyżur do radia. No i jadąc przed wyjazdem do radia, powiedziałem tym chłopakom z tych poziomek, a tutaj zaczęły spływać dokumenty do stowarzyszenia, tutaj zresztą właśnie stąd ta teczka, że popierają Stanisława Kanię, są przeciwni betonowi, no są sformułowania, są i przysyłali deklaracje, uchwały swoje, porozumienia, no manifesty wręcz po parę stron, to tutaj jest, jak to się czyta, to się i ktoś wie, co się wtedy działo w Polsce, to jest materiał, był po prostu wybuchowy. I jadąc na dyżur do radia, powiedziałem tym chłopakom, słuchajcie, tu są dwa teleksy, numery teleksów, to są dzienników radiowych Polskiego Radia i tych teleksów nikt nie wyłączy, bo radio musi mieć informacje. W związku z czym wysyłajcie na te dwa numery. Pojechałem do radia, a w radio pustka. Czegoś takiego nie widziałem. Popołudnie, a tu puste korytarze. Nikogo z kierownictwa, nikogusieńko. Ja nie pamiętam, czy był cenzor, czy cenzor też uciekł. Po prostu nie wiem. Panika. Zupełnie. Coś niebywałego. Ziały korytarze pustką. Przychodzę do swojej redakcji, siadam do pisania pierwszego serwisu informacyjnego i się okazuje nawet, że kolega mój, ja byłem od spraw zagranicznych, więc piszę ten swój serwis zagraniczny, a tutaj mi redaktor odpowiedzialny, który był takim jak gdyby szefem dwóch dziennikarzy, którzy przygotowywali kolejne wydania dzienników. I on mi mówi, słuchaj, Krajowca nie ma, czy tego od wiadomości krajowych człowieka nie ma. On jest chory. Zachorował, zadzwonił, że jest chory. napiszesz? No mówię, a co mam zrobić? No przecież dziennik musi wyjść na antenę, prawda? No więc zacząłem pisać te dzienniki, a tutaj mi przynoszą z działu teleksów, przynoszą mi dosłownie jeden za drugim teleksy z tymi wiadomościami. No to co? No to zacząłem je pisać. Takie najciekawsze fragmenty. No jednym chyba z najciekawszych tego wieczoru był fragment uchwały Komitetu Zakładowego PZPR, Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, w której ta uchwała wzywała do odwołania całego kierownictwa Komitetu Radia i Telewizji za manipulowanie opinią publiczną. No więc taki cymes, no to oczywiście natychmiast zamieściłem. Zresztą muszę oddać, że nie pamiętam tylko, czy był cenzor, bo nie pamiętam, czy ja te serwisy cenzurowałem, czy nie. Czy trzeba było i... Mogło go nie być, no bo w każdym razie, jak tylko poszedłem na antenę, żeby oddać te znaczy samemu coś, chyba Ekspresem przez Świat to było. W każdym razie popołudniowy pierwszy, czy drugi. I w każdym razie, żeby poszedłem, żeby to odczytać, bo to było Ekspresem przez Świat, było na żywo, to mi wtedy, miałem za dużo tekstu niż 5 minut, trochę więcej, ale inspektor programu, czyli człowiek, który dbał o dyscyplinę na antenie, mi mówi, panie Rafale, dużo pan przewalił? Ja mówię, nie wiem. Niech się pan nie martwi. My w każdy, obojętnie ile, póki ma pan ciekawe informacje, to niech pan je daje. A my jakoś wygładzimy ten program, coś tam porobimy tak, żeby miał pan więcej czasu niż trzeba. No i tak to szło godzina za godziną. Mnie tego wybuchowego materiału nie brakowało i w pewnym momencie się stało coś takiego, że to było, popełniłem tak zwane morderstwo na antenie. To znaczy równocześnie szedłem w trzech, ja jako swoim głosem, w trzech programach Polskiego Radia. Czegoś takiego nie powinno się nigdy zrobić, no ale nie było nikogo. Skończył się ten wieczór dramatyczny, duży dla mnie również, a w ogóle dla wszystkich, pewnie i dla całej Polski dramatyczny, a na pewno dla organizacji partyjnych. No i wróciłem do stowarzyszenia, tam wszyscy byli już, że tak powiem, trochę temperatura opadła, bo obrady tam chyba wygasały w tym momencie tegoż dnia, dotyczące tego dnia. I następnego dnia rano, jak pojechałem do radia, do firmy, to ówczesny dyrektor generalny radia, Erasm Fetke, złapał mnie na korytarzu i mówi, panie Rafale, czy pan sobie zdaje sprawę, że kierownictwo Komitetu do Spraw Radia i Telewizji nadal funkcjonuje, w związku z czym może wobec pana wyciągnąć konsekwencje. No ja powiedziałem, oczywiście, że tak, zdaję sobie z tego sprawę, ale czy kierownictwo Polskiego Radia zdaje sobie sprawę, że wówczas będą mnie bronić? Solidarność jako mój związek zawodowy, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jako moja organizacja twórcza oraz PZPR jako, że to za jej dokumenty. Nie wiem, czy państwo sobie dadzą radę przeskoczyć te wszystkie trzy organizacje. I na tym się rozmowa skończyła. Nikt wobec mnie za ten wieczór nie wyciągnął konsekwencji.
A ślady odkryte w skrzyni, w teczce?
No, teczka to największy przyjaciel człowieka.
Bardzo serdecznie dziękuję za świadectwo, opowieść. Doktor Rafał Brzeski był gościem Poranka Wnet. Może na zakończenie przynajmniej jeden zacytujmy.
Dobrze.
I znowu wehikuł czasu i jest rok 81. Wiadomości Rafał Brzeski.
Otrzymaliśmy z Zachemu wiadomość, to pisze grupa, taki warta partyjna we Włocławku, Komitecie Miejskim PZPR we Włocławku. Otrzymaliśmy z Zachemu wiadomość, jakoby grupa inicjatywna między innymi z Konkolem, Prokopiakiem i innymi złożyła wotum nieufności w stosunku do biura politycznego KC. Czy wiecie coś na ten temat? Czekamy przy aparacie. I moja odpowiedź, bo to jeszcze było właśnie z SDP. Okazuje się, że jest to prawda połowiczna. Według naszych informacji wniosek taki padł kilkakrotnie w różnych przemówieniach. Głosowanie ma być ewentualnie jutro. Teraz jest przerwa, ale na kolację. Suma dotychczasowych głosów na twardo za mordyzm, unieważnić dotychczasowe wybory, przerwać kampanię, chodziło o delegatów na zjazd, przerwać kampanię przedzjazdową, rozwiązać struktury poziome, generalny atak na środki masowego przekazu, ewentualnie przesunąć zjazd. I takie wiadomości myśmy mieli i takie wiadomości przekazywaliśmy dalej, natomiast w drugą stronę Wojtek Lamentowicz te kopie takich teleksów brał i zanosił do Stanisława Kani.
Tak było na trzech antenach Polskiego Radia w 1981 roku, a teraz o tym mówiliśmy na antenie Radia Dwóch Stolic. Pewno wtedy po wiadomościach nikt nie powiedział, a my w Radiu Wnet możemy powiedzieć, jest dzień Świętego Walentego, posłuchajmy Beatlesów.